Halleluja. Kościele, jak dobrze jest was widzieć, jak dobrze jest być z wami. Nie było mnie chyba 3 niedziele. Ale jak patrzę na was, to się cieszę. Zmieniliście się, niektórzy nie. Ale dobrze jest być razem. Amen. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. W domu Pana wszyscy będziemy wielbić tylko Pana i będziemy się cieszyć, że jesteśmy razem, ale najbardziej z tego, że jesteśmy razem z Panem. Kochani, wierzę, że Bóg ma dla nas dzisiaj dobre słowo. Będą to 2 odcinki. Tą niedzielę i za tydzień podzielę się z wami w takim temacie o rzeczach najważniejszych. Jakie to są rzeczy najważniejsze w naszym życiu, życiu wierzącego? I będę dzielił się tym, żeby poukładać te rzeczy w naszym życiu. Więc jakie to są rzeczy najważniejsze? Jak je w Boży sposób poukładać? Ale zanim zacznę, to tak gwoli wstępu, przeczytam wam fragment z listu do Filipian 1:9-11. I to jest moja modlitwa o was jako Kościół, o nas. I o to się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Filipian 1:9. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. To jest moja modlitwa o nas wszystkich. To jest mój cel dla nas wszystkich, jako Kościoła. Razem, ale też indywidualnie, bo jesteśmy członkami w ciele Chrystusa. Wiecie, ja patrzę na Kościół jako na ten, w którym każdy członek jest szczególnie ważny. Szczególnie ważny. I bez którego Kościół, gdyby istniał, to by trochę kuśtykał. Nie wypełniłby, nie miałby takiej możliwości wypełnić wszystkiego tego, do czego Kościół został powołany przez Boga. Ale żeby jeszcze bardziej to uściślić, przeczytam wam tłumaczenie z Nowego Przekładu Dynamicznego. Widzicie, obstawiłem się dzisiaj znowu, dlatego że to są niesamowite słowa ujęte w taki sposób, że mnie po prostu otwierają drzwi do objawienia tego, co Bóg chce w swoim słowie powiedzieć. Posłuchajcie. Dlatego nie ustaję w modlitwach, to mówi Paweł do Filipian, ale mówi też, to mówię ja teraz do kościoła w Kanaan. Dlatego nie ustaję w modlitwach o to, aby ofiarna postawa Bożej miłości, jaka w was się zrodziła, nadal nieustannie was rosła i obfitowała coraz większą zdolnością duchowego zrozumienia, a także umiejętnością wybierania tego, co jest najlepsze i najważniejsze. Zależy mi bowiem na tym, abyście byli zdolni przygotować się w pełni na dzień powtórnego przyjścia Chrystusa i abyście wówczas okazali się czyści i nienaganni, co będzie owocem sprawiedliwości, jaką zostaliście obdarzeni w Jezusie Chrystusie ku czci i chwale Boga. Niesamowite słowa. Ale to jest gdzieś w moim sercu też dla was. Żeby jeszcze głębiej sięgnąć do tego, może to będzie trochę przydługi wstęp, ale myślę, że bardzo ważny. Zerknijmy do komentarza, do 10 wersetu. Zdolność duchowego zrozumienia i wybierania. Posłuchajcie, co jest tu napisane. Jest to dynamiczny ekwiwalent greckiego epignosis. To greckie słowo mocniej niż gnosis, czyli wiedza, podkreśla osobiste zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy. Musimy jednak pamiętać, że choć Nowy Testament został zapisany po grecku, to w tle mamy myślenie hebrajskie, gdzie pojęcie wiedzy czy znajomości czegoś było bardziej związane z osobistym związkiem z kimś, inaczej relacją, jaka istniała pomiędzy osobami. W tym wypadku pomiędzy uczniem a mistrzem. Więc nie mówimy tu o teorii, ale mówimy tu o życiu. Dlatego, że Żydzi nie dzielili życia duchowego, nie rozdzielali go od życia fizycznego, w którym byli praca, nauka, życie, rodzina i tak dalej. To wszystko było jedno. Więc my powinniśmy mieć to głębokie zrozumienie tego, że jeżeli Bóg pragnie przemiany, to pragnie przemiany. Cała mądrość polega na tym, by wysłuchać to po raz kolejny. Bo nauczyć się, czy uczenie się, to jest ciągłe powtarzanie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, aż w końcu to stanie się prawdą w twoim życiu i zaczniesz według tego żyć. A więc, Kościele, pobudzam was przez przypominanie, chociaż wy już to wiecie, ale chcę was, Kościele, pobudzić, siebie też. A więc potrzebujemy słuchać. A więc dzisiaj usłyszysz o rzeczach, o których jeszcze nigdy nie słyszałeś i nie słyszałaś. Chociaż one są wiadomym. Amen? Jesteśmy otwarci, Kościele? A więc tematem dzisiejszego spotkania jest najpierw rzeczy najważniejsze. Najpierw rzeczy najważniejsze. Wiecie, jako wierzący w Biblię, bo wszyscy wierzymy, że prawda jest zawarta w tej księdze w Biblii. Amen. To jest fundamentem tego wszystkiego, co będę mówił. To jest fundamentem całego mojego życia. We wszystko, może tak, słucham wszystkich. Wiecie, dzisiaj, jak pastor powiedział, miks jest tego wszystkiego. Na YouTubach, nauczań, książek. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. I nauczane są różne rzeczy. Więc słuchamy, czy słucham wszystkich ludzi, to co mogę czytam, ale przyjmuję tylko te rzeczy, już nieraz to mówiłem, które są zawarte i potwierdzone w Bożym Słowie, w Biblii. Amen. Jeżeli będę dzisiaj czegoś nauczał innego, to możesz się z tym nie zgodzić i będziesz miał rację. Ale ja trzymam się Biblii, będę starał się trzymać Biblii. Nie chcę głosić herezji. A więc to jest fundamentem naszej wiary. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że znamy ten fragment z Mateusza 23:23, ale zacytuję go. Sam Jezus powiedział do uczonych w piśmie i faryzeuszy, czyli w tamtym społeczeństwie żydowskim to byli ludzie, którzy nauczali, w cudzysłowie, lud Bożego Słowa, Bożych zasad funkcjonowania, jak powinni żyć, powinni im wskazywać drogę. Ale zobaczcie, co Jezus powiedział w tym fragmencie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, i użył tu mocnego słowa, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co najważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. I dalej mówi tak, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Co zrobili faryzeusze? Zamienili priorytety, zamienili kolejność. Zmienili tą kolejność, którą Bóg ustanowił. Zrobili to sami, bo stwierdzili, że najważniejszą rzeczą jest to dawać dziesięcinę z kopru, z kminku, z zieleniny. Myślę, że hodowali zioła i z tego uczciwie dawali dziesięcinę. Ale Jezus mówi, że to nie jest złe, to jest dobre. Ale zapomnieliście o tych najważniejszych rzeczach, które powinniście byli czynić, a nie czynicie. Dlaczego nazwał ich obłudnikami? Bo żyli tak, jak Jezus ich opisał. Nie robili najważniejszych rzeczy. robili takie pośredne, które są też ważne, ale nie mają tego priorytetu, tego numer jeden. Tłumaczenie pasji, dosłownie ten fragment mówi tak. Przeorganizujcie swoje wartości. Ułóżcie na nowo swoje wartości. I rzeczy najważniejsze połóżcie w najważniejszym miejscu. Mądrzy rodzice, kiedy chcą nauczyć dziecko porządku, na przykład na biurku czy w pokoju, a może trochę inaczej, bo to dzieci mogą się czuć porażone. Ja byłem w wojsku, nie wszyscy byli w wojsku. Ale w wojsku była taka zasada jak pilot. Ja byłem szeregowcem i wchodził kapral do pokoju, nas było chyba 12, rzucił okiem, poszedł, oczywiście była... I wiecie, kapral chciał nauczyć szeregowców porządku. Więc chodził, myśmy sprzątali pokój, po prostu siedliśmy na stołeczkach i czekamy ciszka. Kapral wchodził tylko i na przykład nad framugę wziął palca i pociągnął tak palcem. Huit. Żaden z chłopaków nad framugą kurzy nie zbiera. Patrzy kurz. Pokazuje wszystkim. I co robi? Łóżka. Wsiu, z szafek wszystko. Wsiu, na ziemię. Wszystko. Po prostu jedna kupa wszystkiego. Ciuchy, odzież, buty, pościel, piżamy. Wszystko na jednej kupie. I mówi, macie pół godziny. I zamykał drzwi. Co byśmy robili? Braliśmy się do roboty. Układali wszystko w kosteczkę, pięknie, ładnie, kurze wszędzie. Już zawsze żeśmy pamiętali, że tam kurz musi być zszyty, starty. Więc nad kontaktami, wszędzie, musiało być idealnie. Uczył nas w ten sposób żołnierzy porządku. Ja dzisiaj, w dzisiejszych dniach mówię tak. Żałuję, że obowiązkowa służba wojskowa została zlikwidowana. Bo w wojsku wielu chłopaków nauczyło się dyscypliny i porządku. A więc potrzebujemy zrobić też w naszym życiu jako wierzących taki kocioł, taki młyn. Po prostu poprzestawiać swoje, zrzucić wszystko na ziemię i zacząć układać. Wiesz, kiedy wszystko masz na dole, to bierzesz kolejno i zastanawiasz się, okej, okay, ta rzecz, którą robię, z tą rzeczą, którą robię, która ma priorytet ważniejszy? Sięgam w Biblię, aha, dobra, tak. I układam je kolejno. Tak poukładane życie i rzeczy, priorytety w naszym życiu sprawiają, że jeżeli masz mało czasu, to zrobisz te najważniejsze rzeczy. Widzicie, w biznesie jest to, tak? Bo są rzeczy ważne i pilne, tak? Są rzeczy ważne i niepilne w drugim trzeciu, tak? Kolejne są jakieś ku informacji, a kolejne jeszcze, które tam gdzieś możesz zrobić w przyszłości, nie musisz ich zrobić dzisiaj. Jak zrobisz je jutro albo za dwa dni, będzie wszystko okej. Okay. Więc świat tak funkcjonuje. My jako wierzący musimy też zacząć tak funkcjonować. Musimy wiedzieć i nie tylko wiedzieć, jakie rzeczy są najważniejsze, ale wprowadzić to w życie, w praktykę i po prostu praktykować. Bo nie wszystko ma jednakową wagę. A więc które to są te rzeczy najważniejsze? Jedna uwaga przed tym. To nie my decydujemy o tym, które rzeczy są najważniejsze. Nie my. Bo jeżeli ty dyskutujesz z Biblią, która to rzecz jest najważniejsza, wyobrażacie sobie tych faryzeuszy uczonych w piśmie? Jezu, co ty tu mówisz? Przecież dziesięcina jest kluczową rzeczą w życiu wierzącego. Uczymy tak ludzi od 40 lat. Cały Izrael to robi. I kłóciliby się z Jezusem. Więc ja kiedyś w swoim życiu postanowiłem, nie kłócę się z Panem Bogiem. Jeżeli Bóg mówi tak, ja mówię tak jest, idę i wykonuję. Takie życie przynosi dla ciebie pokój i spełnienie, bo wiesz, że robisz te rzeczy, o których Bóg mówi, że masz je robić. To przynosi pokój, nie ma zamieszania, wszystko jest jasne, spokojne, w pokoju, chociaż nie wszystkie rzeczy są zrobione. Ale wiesz, że przyjdzie czas na te kolejne rzeczy. A więc Bóg decyduje o tym i mówi o tym w Słowie Bożym. a więc nie możemy zmieniać tej kolejności. Mało tego, w świetle tego zrozumienia wszystkie inne w twoim życiu rzeczy będą również poukładane. Twoje sprawy rodzinne, nie tylko służba Bogu, twoje sprawy rodzinne, małżeńskie, w biznesie, w twoich kontaktach z sąsiadami, z koleżankami, kolegami, w klasie, w szkole, w przedszkolu. Jakkolwiek. Proszę? Każda dziedzina życia, dokładnie tak. Dlatego, że te wskazówki do każdej dziedziny życia są w Biblii. Tylko trzeba je znaleźć, zgodzić się z nimi, przyjąć i zastosować. Najważniejsza rzecz, jakiej mamy szukać przed wszystkimi innymi, opisana jest słowami Jezusa w kazaniu na górze. Niesamowita lekcja życiowa, którą dał Jezus na górze. Kilkanaście rzeczy, a w zasadzie każdą dziedzinę życia można przypisać tam, jest o niej mowa. To co powiedział Jezus na górze. Mateusz 6,33. Posłuchajcie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw. Najpierw, to znaczy jest to pierwsze miejsce i pierwsza rzecz, którą mamy uczynić, jeżeli szukamy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Zacytuję kilka innych tłumaczeń z takiej z wolnej ręki angielskich. Jako pierwsze przejmujcie się Jego Królestwem i tym, co ma Jego aprobatę, a wtedy wszystkie inne rzeczy będą wam zapewnione. Inne tłumaczenie. Zamiast tego uczyńcie Boże Królestwo i Jego styl życia waszym najwyższym priorytetem. Najwyższym priorytetem, czyli coś najważniejszego z najważniejszych rzeczy w twoim życiu. I On da, inne tłumaczenie, da wam te rzeczy, jeśli postawicie Go na najwyższym miejscu i będziecie żyli tak, jak On chce, abyście żyli. Zobaczcie, to są rzeczy warunkowe. Niekiedy sięgamy, czy chcemy sięgnąć po tą drugą rzecz, bo chcemy coś od Boga otrzymać, Bóg to obiecał, ale nie otrzymamy tego, jeśli nie uczynimy tej pierwszej rzeczy. Wiecie, tak biznesowo trochę powiem, jaki jest najlepszy klucz, najbardziej doskonały powodzenia w biznesie? To jest to, kiedy biznesmen przychodzi przed oblicze Boga i mówi: Boże, ja się zajmę Twoim królestwem, a Ty się zajmij moim biznesem. To jest świadome powierzenie tego, co Ty robisz Bogu, kiedy Ty nie, że się oddzielasz zupełnie. To nie znaczy, że masz rzucić pracę. To nie znaczy, że masz przestać robić, co przez. Nie chodzi o to. Szukać Królestwa Bożego jako pierwsze, jako priorytet. A Bóg zajmuje się Twoimi sprawami. Widzicie, to jest początek dobrego życia. Ale ono się zaczyna tylko i dopiero wtedy, kiedy Ty dasz Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. Inaczej się to nie stanie. Inaczej będziesz się borykał z wieloma problemami, z wieloma trudnościami. Bo dobre życie zaczyna się od Jego panowania, Jego królowania. Amen. Zobaczmy na Stary i Nowy Testament, żeby jakby domknąć ten temat. Psalm 37, 25, ale to jest w nowym przekładzie dynamicznym. To są słowa Dawida, posłuchajcie. Choć młodość dawno za mną i wiele lat przeżyłem, to jednak nie widziałem prawego w opuszczeniu, ani jego potomstwa, by o chleb żebrało. Wielu rodziców inwestuje w dzieci. Kiedyś był bardzo modny za moich młodzieńczych czasów, jak moi rodzice pracowali, ja byłem taki łepek, że zakładali książeczki mieszkaniowe albo samochodowe. Wiecie, wtedy nie było mieszkań, nie było samochodów, nikt nie miał. Na mojej ulicy była jedna syrenka tylko. A jak odpalała, to chmura była na całej ulicy. Wiadomo było, że tam pan Wojtek jedzie do pracy czy coś tam. Nie, nie było. Myśmy się wychowali na ulicy, bo samochody nie jeździły. Uciekła mi myśl z tą syrenką. Okej. Okay. Aha, już jestem. Ale wiecie, jaka jest największa inwestycja rodziców czy ojca w dzieci? Zgodnie z tym? Żyć pobożnym życiem, żyć z Bogiem, iść za Bogiem, zajmować się Jego Królestwem, a Bóg będzie się troszczył o Twoją rodzinę, będzie Ci dawał mądrość, będzie zabezpieczał wszystkie Twoje potrzeby. To jest niesamowite, kiedy rodzice w tej świadomości powierzają dzieci Bogu i w ten sposób inwestują. Bo zobaczcie, nie widziałem, wiecie, trzeba przeżyć kupę lat. Dawid przeżył kupę lat i on stwierdził fakt. Wiecie, był królem, do niego dochodziły wszystkie wiadomości, tak? Wszystkie rozprawy sędziowskie, jakkolwiek, wydawał on różne wyroki i tak dalej. Wiele się działo i mówi, nigdy nie spotkałem, żeby pobożny cierpiał głód. To nie znaczy, że będziesz miał, wiecie, same Mercedesy. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że nigdy pobożny nie doświadczył głodu, biedy, czyli mógł nie mieć nic, ale zawsze miał co zjeść. Zawsze miał na przeżycia i również na przeżycie i tak samo jego dzieci. Zobaczcie, to jest coś, na czym można stanąć i co można wziąć do swojego życia. Walczy człowiek niekiedy, wiecie, o pracę, o wszystko, żeby miał więcej, więcej, więcej. Zostaw to więcej Bogu. Zajmij się Jego sprawami. Szukaj Jego obecności. Szukaj Boga. Szukaj tej relacji z Nim. I nawet nie będziesz wiedział, jak to się dzieje, kiedy Bóg będzie uwalniał te rzeczy, za którymi wcześniej szukałeś. Dlaczego? Bo ty zajmujesz się Jego królestwem, Jego biznesem. A On zajmuje się Twoim biznesem. To jest najlepszy deal na świecie. Wiecie, deal to jest taki interes. O kurczę, zrobiłem interes. Mało zapłaciłem, a drogą rzecz zdobyłem. Tak. Czy to dużo kosztuje? Pastor często mówi to stwierdzenie. Wiecie, ile to kosztuje? Tylko twoje życie. To trwa chwila. Głowę pod szafot. Nie ma głowy, nie ma ciebie. W sensie zrozumienia i zdecydowania, jakim życiem będziesz żył. Żyje dla Boga, a nie dla siebie. To jest ta decyzja. To jest ważne. Zobaczmy, co mówi Piotr w Nowym Testamencie. Pierwszy Piotr, pierwszy rozdział, 22-23. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo, które żyje i trwa. A więc uświęciliśmy się przez co? Przez posłuszeństwo prawdzie. Jezus jest prawdą, Słowo jest prawdą, tak? Na początku było Słowo i Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo, jest napisane. Ewangelia Jana się tak zaczyna. A więc jeżeli powierzamy swoje życie, czy uświęcamy się przez posłuszeństwo prawdzie, wiecie, bo można się starać być dobrym, tak? Ja też starałem się być dobrym. Nie przeklinać, nie palić. I tak chwilę mi się udawało. Ale jak mi się zapomniało, to wiącha szła swego czasu, tak? Papieroch był, bo już po prostu nie mogłem wytrzymać, musiałem zapalić i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy oddałem swoje życie prawdzie, czyli Jezusowi, zacząłem żyć według tego, naraz, no tak sobie, wszystko odeszło. Nie musiałem z tym walczyć. Więc w ten sposób działa Boża sprawiedliwość przez Jezusa, przez Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy my oddajemy jakby naszą duszę, czyli zdecydujemy się żyć według standardów Bożego Królestwa. Inne tłumaczenia. W sercach swoich uczyńcie Chrystusa jako Pana. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. Musicie oddawać Chrystusowi cześć jako Panu waszego życia. Inaczej, inne tłumaczenie. Zadedykujcie swoje życie Chrystusowi jako Panu. Więc oddaję swoje życie Bogu. Oddaję swoje życie Jezusowi. Czynię Go Panem mojego życia. To jest sposób, w jaki przyjmujemy Chrystusa. Widzicie, wielu ludzi chciałoby mieć Jezusa jako przyjaciela, tak? Jest napisane w Biblii, że również możemy stać się Jego przyjaciółmi, tak? Było kilku przyjaciół w Biblii Boga. Ale On nie może stać się Twoim kolegą. Zanim stanie się Twoim przyjacielem, musi się stać Twoim Panem. Nie ma innej drogi. Jest napisane, jeśli przyjmiesz proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzymasz. Ale jeżeli przyjmiesz Chrystusa jako kumpla, no to nagrodę kumpla odzyskasz, ale nigdy przyjaciela. Jeżeli w taki sposób idziemy za Chrystusem, w taki nonszalancki sposób, to nie będziemy Go nigdy szanować. Bo szacunek, jak patrzę na dzisiejszy świat, zagubiło się to totalnie. Nie ma szacunku do starszych. Za moich czasów, wiecie, nie było tyle tatuowanych ludzi. Dzisiaj to jest bardzo modne. Nie wiem dlaczego, bo szpecą ludzie swoje ciała, ale to jest ich wybór. Ale za moich czasów taki garus, jak to się mówiło na tego, taki, który ciągle był w więzieniu i na chwilę tylko wyszedł na wolność, póki znowu nie będzie zamknięty, miał taką kropkę pod okiem, wytatuowaną. Już z daleka było wiadomo, kto to jest. Lepiej z nim nie zadzierać. Ale wiecie, w środowisku przestępczym, gdyby ktoś sponiewierał starszą osobę, a nie daj Boże go pobił, to było przerąbane. Dostał po prostu takie baty i takie lanie, że się w głowie nie mieści. Bo był szacunek. Dzisiaj nie ma szacunku. Ja mam sąsiada, który wstawił się przed apteką za starszą kobietą, bo jakieś tam łebki nastolatki takie gdzieś, no po prostu bluzgały na kobietę i mówi, no nie wolno wam tego robić, to jest starsza kobieta. No to pobili go. Pobili go tak, że wylądował w szpitalu i zmarł za półtora roku w konsekwencji. Nastolatki, starszego, emerytowanego człowieka. Nie do pomyślenia, ale taki jest świat. Coraz bardziej zdeprawowany, ale nie o tym. A więc wielu chciałoby mieć Jezusa jako Zbawiciela, jako przyjaciela, ale jest to niemożliwe, zanim nie przyjmiesz Go jako Pana. Jezus powiedział tak, Jan 15:14. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie to, co wam przykazuję. Więc jest to miejsce dane dla nas, którzy szukamy przyjaźni z Jezusem. Już tak wybiegnę trochę dalej. Bo ja nie chcę mieć, ja nie chcę tak, w takiej nonszalackiej relacji być z Jezusem. Ja Go traktuję jako Boga, jako Pana, z pełnym szacunkiem. Ale jest to miejsce, ale jest to jeśli. To jeśli jest kluczowym i to jeśli jest tym kluczem do tego miejsca, by stać się przyjacielem Jezusa. Jeśli czynicie, czyli posłuszeństwo Słowu. A więc najpierw Jezus zostaje Twoim szefem, a dopiero potem zostaje Twoim przyjacielem. Tak? Tak jest. Dlaczego? Dlatego, że On buduje przyjaźń z tymi, którzy się Go boją. Księga Przysłów 23, 17, 19. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Bo wtedy jest przed Tobą przyszłość i Twoja nadzieja nie zawiedzie. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry, skieruj swoje serce na prostą drogę. Niesamowite słowo. Bojaźń Boga. Co to znaczy bać się Boga? Jest napisane, bać się Boga to znaczy nienawidzieć zła. Nie, że ja mam bać się Boga i Bóg przychodzi. Teraz Boża obecność spoczywa, ja się boję, bo Bóg przychodzi. Nie, chwała Bogu. Przyjmuj, jak Bóg przychodzi, Jego obecność. Ale nie chcę mieć nic wspólnego z grzechem. I to jest bojaźń Boża. Odwracam się od tego, kiedy to próbuje mnie dotknąć. Świadomie, zupełnie. Kolosan 2:6-7 mówi tak. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. A więc zawsze w życiu człowieka, który to robi, był ktoś lub jest lub będzie, który nauczy go tego. Powie mu o tym, słuchaj, Boże Słowo mówi tak i tak. Nie rób tak, rób w ten sposób, jak mówi Słowo. Składając nieustannie dziękczynienie. A więc szukać Królestwa Jego sprawiedliwości, to znaczy uznawać Jezusa jako Pana i szukać Jego woli w każdej dziedzinie życia. To nie jest trudne. Dlaczego to nie jest trudne? Ponieważ kiedy dostrzeżesz wartość Królestwa, to wszystko to, co będziesz miał, straci wartość dla ciebie. Nie będzie miało już takiej wartości. Boże Słowo o tym mówi. Zobaczcie, Mateusz 13:44. Znacie wszyscy tą przypowieść. Ale Jezus mówi tak, podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. To jest tak, kiedy naraz znajdujesz coś, co po prostu przewyższa wszystkie twoje wyobrażenia i plany, to, co miałeś zrobić. Mówisz, Boże, to jest po prostu niesamowite, no to jest cudowne. Ale musisz zapłacić za to cenę. Więc wiesz, że coś posiadasz. Kopiesz to, zakopujesz. Dlaczego on to zakopał? Żeby nikt inny mu tego nie skubnął. Wraca. Zbiera wszystkie te wartościowe rzeczy, które ma w swoim życiu. Wideo, telewizja, to, tamto, pieniądze, to, jeszcze pewne rzeczy, tak? Wszystko zbiera, co było wartościowe dla niego, sprzedaje to. Można powiedzieć tak, rzuca to psom na pożarcie i kupuje za to najważniejszą rzecz, najcudowniejszą rzecz, Królestwo Boże. Dlatego, że to jest najcudowniejsze, najwspanialsze. I chce to mieć. A więc dowiaduje się, robi pewne rzeczy, pewne decyzje w swoim życiu, realizuje te decyzje, wprowadza je w życie i przyjmuje to, co Bóg chce mu dać. Tak powinniśmy przyłożyć tą miarę do naszego życia. Wszystko to, co w tym świecie jest dla siebie cenne i przewyższa wartością Królestwo Boże, nie jest ustanowione na swoim miejscu ważności. Niekiedy to mogą być dzieci, mąż, żona, twoja praca, twoje wykształcenie, twoje pieniądze, biznes, samochód, cokolwiek wstawisz to, cokolwiek, co ma wartość dla ciebie. Jezus obiecał, że ktokolwiek poświęci cokolwiek dla Niego, to w tym życiu otrzyma stokrotnie więcej, a w przyszłym życiu otrzyma życie wieczne. Mateusz 19:29 mówi o tym. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matka, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. To nie znaczy, że mamy opuścić rodziców. To nie znaczy, że mamy ich teraz nie kochać, mamy nawet nie zadzwonić, mamy się zająć tylko Królestwem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, kogo postawisz na najważniejszym miejscu i co. Kolosan 3:1-4 mówi, bardziej określa, co to znaczy szukać najpierw Królestwa. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Inne tłumaczenie angielskie określa to tak. Jeśliście razem z Chrystusem zostali wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Skupcie się na tym, co na górze, a nie na tym, co jest tutaj na ziemi. Lornetka ma taką funkcjonalność, że w zależności od tego, co chcesz przed sobą obejrzeć, czy rzeczy bliżej, po środku, czy te dalej, nastawiasz ostrość i widzisz dalej albo bliżej. Tak? Jest takie kółko, regulujesz soczewkami po prostu odległością. Ten fragment mówi o tym, żeby się skupić na tym, co Boże, na tym, co Bóg mówi w swoim Słowie. Na tym się skoncentrować, bo wiele rzeczy się dzieje wokół nas. Ale żeby się skoncentrować, to trzeba się chwilę zatrzymać, zobaczyć to, zastanowić się chwilę, popatrzeć się na tą rzecz. Tak jest z Królestwem Bożym. Musimy się przyjrzeć Królestwu Bożemu, żeby je wprowadzić do naszego życia. Tego skupcie się na tym, co w górze. Widzicie, być wzbudzonym z Chrystusem to jest to, że ta rzecz, to nowo narodzenie wchodzi do naszego serca. Przechodzi do naszego umysłu, ale nie powinno się to tam tylko zatrzymać. To przechodzi i kończy się na działaniu. Bo co z tego, że ty możesz znać Słowo Boże na temat miłości, jaką miłość powinna być, rozumiesz to, co zostało ci objawione, zgadzasz się z tym, ale nie praktykujesz tego, to cóż ci po tym? Jaki pożytek to przyniesie Królestwu? Musimy to wprowadzić w życie. Nie ma innej możliwości. A więc musimy tym żyć. Widzicie to tak jak modlitwa pańska. Jezus nauczył nas tej modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Myślę, wszyscy znamy, jeżeli ktoś ma swoje korzenie w kościele katolickim, to od dziecka już to znamy, tak? Ale ja później się nawróciłem, też się modliłem tą modlitwą, ale tak do końca, albo pamiętam wcześniejsze moje gdzieś nawrócenie, nie byłem nowonarodzony człowiekiem, więc modliłem się w religijny sposób, ale w ogóle nie mogłem ogarnąć, co to znaczy przyjść królestwo Twoje. Moim celem, moim pragnieniem było trafić kiedyś do nieba i tam być z Bogiem. Tak? I modliłem się w ten sposób. Kiedy się na nowo narodziłem, moje zrozumienie również takie było. Przyjść królestwo Twoje. No, jak, ma przyjść. No okej, niech przyjdzie, ale jak? W jaki sposób? Jak to się ma odbyć? Nie rozumiałem tego w ogóle. W ogóle. Przyjść królestwo Twoje. A więc wolą Bożą jest to, by królestwo przyszło tutaj na ziemi. Ale ciekawą rzeczą jest, że przesłaniem Jezusa były takie słowa. Posłuchajcie, Łukasz 17:20. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić o to tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. A więc te słowa Jezusa pokazują, że to nie jest tak, że Królestwo Boże ma przyjść gdzieś z nieba, stąpić gdzieś do jakiegoś miejsca, o którym ja w ogóle nie będę wiedział, albo o którym będę słyszał, tam jest, tam i będę leciał, tam, tam, tam. Tylko Jezus mówi tutaj, że Królestwo Boże jest już pośród was. A więc celem naszego życia jest, aby sprowadzić to królestwo tutaj, gdzie my jesteśmy. Do naszego życia. Do Twojego życia, do Twojej rodziny. Do miejsca pracy, do kościoła, do miasta, do kraju. Tam, gdzie Ty jesteś. Ja nie muszę lecieć, wiecie, do Stanów Zjednoczonych, żeby tam zobaczyć, jak wygląda przebudzenie. Czy jak wygląda królestwo, jak powinno wyglądać. Bo ono już jest pośród nas. Jest tylko kwestia, czy ono się manifestuje, a jeżeli nie, to dlaczego? A więc Kościół ma klucze, dzięki którym może się to stać. Amen? Skoro stało się i słyszeliśmy o tym, wiecie, w innych miejscach, gdzie było przebudzenie, w przeszłości, czy teraz jest, może stać się to też tu, między nami. Amen? Tak jest. Dlatego tak bardzo ważnym jest, aby Kościół stał się wszystkim tym, co Bóg zamierzył dla Kościoła, by się stał. Jezus powiedział, że to, o czym już Bóg zdecydował w niebie, my mamy zdecydować tutaj na ziemi. Ja nie patrzyłem, o której zacząłem. Dziesięć minut jeszcze dacie mi, tak? A co? Będę starał się nie przedłużać, ale nie chcę zrobić trzech nauczeń, bo nie mamy jakby czasu, tak? Bo mamy zarezerwowany czas w następne niedzielę już. Dopiero wtedy, kiedy Kościół dotrze do poziomu całkowitego posłuszeństwa, wtedy będziemy w stanie wprowadzać wszystkie inne rzeczy w posłuszeństwo Chrystusowi. Nie możesz wprowadzić czegoś, czego sam nie masz. Nie możesz dać czegoś, czego sam nie posiadasz. Ty nie jesteś takim pośrednikiem, że weźmiesz od kogoś i dasz drugiemu. To musi przejść przez ciebie, to musi wyjść z ciebie. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. 2 Koryntian 10:6. Posłuchajcie. Ja was proszę, żebym nie musiał odwoływać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, co sądzą, że postępujemy według ciała. To Paweł pisze, to nie mówię ja do was, ale kiedy to czytam, słuchajmy. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe. Zobaczmy, jak to wyraża nowy przekład dynamiczny, 6. werset. Dlatego będąc oddany głoszeniu dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie, jestem gotów otwarcie karcić wszelkie pojawiające się między wami zło i będę czynił to tak długo, aż wasze poddanie Chrystusowi osiągnie w końcu pełną dojrzałość. To jest wola Boża dla całej planety, nie tylko dla nas, dla wszystkich. Filipian 1:11. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. Zobaczcie, to jest znowu proces. Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści, bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A więc tym planem jest, aby wszystko na niebie i na ziemi zostało wprowadzone pod panowanie Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy Boży plan, jaki ma dla tej ziemi, będzie mógł być wypełniony. Inaczej jest to niemożliwe. Możemy szukać Bożej obecności, wołać o Bożą chwałę i tak dalej. Ona nie przyjdzie, kiedy my jako ciało nie będziemy w miejscu pełnego posłuszeństwa Chrystusowi, oddani, powierzeni z serca, nie z umysłu. Bo religia dobrze się ma w Kościele. Czy naszym? Każdy musi sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć, w jakim miejscu jesteś, jaka jest twoja społeczność z Duchem Świętym, z Jezusem, jak wygląda twoje życie. O tym dzisiaj mówię. A więc Kościele, taki czas, stop klatki, wieczorem, oddziel się i spędź czas z Duchem Świętym. Powiedz, Duchu Święty, pokaż mi, jakim naprawdę jest moje życie. W jakim miejscu ja jestem, nie Kościół. Wiecie, bo dobrze jest wyłapać jakieś uwagi u kogoś. O, słuchaj, Biblia o tym mówi, nie będę wracał dzisiaj do tego w tym momencie, tak? Widzimy drzazgę w oku brata, belka w naszym oku aż wystaje, wiesz, z drugiej strony głowy, my jej nie widzimy. Mówimy, że wszystko jest w porządku, ja taki jestem po prostu, taki się urodziłem. No to trzeba się od urodzić. Okej. Ale Efezjan. To jest niesamowity fragment. Zachęcam was, żebyście czytali to w liczbie pojedynczej. List do Efezjan, pierwszy rozdział. I czytamy tak od trzeciego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał mnie przed założeniem świata, abym był święty i nienaganny przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą mnie obdarzył w umiłowanym. W Nim mam odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam mi hojnie udzieli w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, posłuchajcie, oznajmiwszy mi nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim. Kluczem jest w Nim. W Nim. Bez tego zwrotu i bez tego faktu w Nim, czyli poza Chrystusem, jest to niemożliwe. Nie można połączyć tego, co w niebie, z tym, co jest na ziemi. Tego się nie da. To się da tylko w Jezusie Chrystusie i amen. Tak mówi Boże Słowo. Amen? Tylko. Więc to jest ważne. Paweł też modlił się o wzrost do Filipian. 1:9. Dlatego nie ustaję w modlitwach, nowy przekład dynamiczny, o to, aby ofiarna postawa Bożej miłości, jaka w was się zrodziła, nadal nieustannie w was rosła i obfitowała coraz większą zdolnością duchowego zrozumienia. Więc to jest w sercu Pawła dla Kościoła Filipian i to jest w sercu Boga dla nas, by to wszystko wzrastało i obfitowało. Obfitość to jest coś ponad miarę. Chcesz szklankę cukru, a ktoś ci sypie tyle, że ci jeszcze do torby sypie drugie tyle albo więcej. Ja tylko szklankę chciałeś, aby obfitowało. Zobaczcie, Efezjan 1, 15-23. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. To jest też niesamowity fragment, którym się możesz modlić codziennie o siebie, o innych. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Abyście wiedzieli. Wiesz, co jest największą tragedią w tym, co chcesz zrobić? Wiesz, że jest to możliwe, ale nie wiesz, jak to zrobić. Ale kiedy dowiadujesz się jak, to staje się to bardzo proste i szybkie. Ale musisz wiedzieć. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Posłuchajcie, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kościele, my jesteśmy ciałem Chrystusa na ziemi, a Jezus jest głową tego Kościoła. Ten fragment mówi o to, że to pod stopy Kościoła te wszystkie rzeczy mają być unicestwione. Pod stopami Kościoła. Wszyscy wrogowie zostali wprowadzeni pod stopy Jezusa, Ale to my jesteśmy ciałem, to my jesteśmy tymi stopami. Halo, Kościele. Dlatego Biblia mówi, Rzymian 16:20, a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. I to wszystko się stanie. I będzie mogło się wydarzać, kiedy prawdziwie Jezus Chrystus będzie Panem Kościoła, będzie Panem każdego członka Kościoła. I kiedy będziemy wypełniać ten wielki nakaz Jezusa, by iść i czynić uczniów, zdobywać uczniów, czynić ich uczniami, chrzcząc je, ucząc przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Wtedy te rzeczy się wydarzą. Jakbyście mi dali jeszcze naprawdę 5 minut, to naprawdę już skończę. Dacie mi tą łaskę? Tak, Kościele? Dacie radę? Dziękuję wam bardzo. Może się rozwodziłem nad niektórymi rzeczami, albo opisowo zbyt traktowałem pewne rzeczy. Też się uczę. A więc, kochani, uwaga na koniec. Nie szukaj w sercu Bożej woli, ale szukaj jej w Bożym Słowie. Tak bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że szukanie Królestwa też nie jest tylko śpiewanie pięknych pieśni. Chociaż one są dobre, cudowne. Pieśni dla Boga. Ktoś powiedział fajne stwierdzenie. Największą religią świata jest przyjęcie przesłania idź za głosem serca. Biblia mówi, że nie ma nic bardziej zwodniczego niż serce. Potrzebujemy czegoś o wiele bardziej stabilnego niż nasze własne serce. Potrzebujemy być zakorzenieni w Słowie Bożym i prowadzeni przez Biblię. Dlaczego? Przysłów 29:18 mówi tak. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Angielskie tłumaczenie. Gdzie nie ma wizji, tam ludzie pozbywają się wszelkich ograniczeń. Jeżeli nie wiesz, w którym miejscu masz postawić kropkę albo ten taki znak stop, zatrzymać się, nie iść dalej. Nie wiesz, jeżeli nie znasz Biblii, to nie wiesz, w którym miejscu, więc możesz przekroczyć tą granicę, nie wiedząc o tym. Ale kiedy już wiesz, gdzie ten znak, gdzie ta kropka ma być postawiona, to tylko od twojej decyzji zależy, czy ją postawisz, czy nie, bo mamy wolność. Ale kiedy znasz Bożą wolę dla danej sytuacji, to postąpisz zgodnie z Bożą wolą. Wtedy jest okej. Natomiast jeżeli przekroczysz to, to będzie krucho w twoim życiu. Nie rozumiemy tego całkowicie, ale to objawienie wzrasta nam w nas przez Ducha Świętego. Jeszcze jedna rzecz. Ewangelia Jana 3:5. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc nowonarodzenie jest kluczem do tego, byś mógł wejść, zobaczyć i funkcjonować w Bożym Królestwie w swoim życiu. Dla religijnych ludzi jest to zamknięte. Kiedy Jezus miał zamiar przygotować swoich ludzi na nadchodzące trudności, dawał im objawienie swojego królestwa. Czy wszystko uczniowie rozumieli z tego, co Jezus mówił? Nie. Czy wszystko w jednakowym czasie było im objawione? Nie. Dlatego i nam jako Kościołowi Bóg objawia i będzie objawiał rzeczy, o których chce nam mówić, czy do nas mówić. Łukasz 18:34 to jest historia, kiedy Jezus zapowiada swoją śmierć uczniom. I tam jest napisane, lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. tym czasie oni nie rozumieli w ogóle tego, co Jezus mówi. A więc ważne jest, żebyśmy szukali tego Bożego objawienia. Oczywiście to Duch Święty może tylko to uczynić, ale szukali je w Biblii. Przysłów 23-26 na temat serca. Synu mój, daj mi swoje serce, a Twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Jeżeli w Twoim sercu panuje Chrystus, Twoje serce będzie zdradzało dobre rzeczy. Natomiast jeżeli Jego tam nie ma, a jest tylko w umyśle, to musisz uważać. Dlatego, że Pieśń nad Pieśniami 5:2. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. To jest ważne, byśmy otworzyli w pełni nasze serce na to, co Bóg chce w nich uczynić, dokonać. On chce być po prostu w nas. Już naprawdę na zakończenie. Przeczytam wam fragment z Psalmu 16. Posłuchajcie, co Dawid mówi. Ten psalm jest zatytułowany Pan najwyższym dobrem nabożnego. Ósmy werset. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Dlaczego? Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mu poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. To są pewne decyzje, pewne miejsca, w których Dawid stawał i tym żył. Wcześniej mówi tak: strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Zobaczcie, w tych trzech wersetach zawarte jest całe prawo, które zostało skrócone do dwóch przykazań przez Jezusa: miłuj Boga i bliźniego. Dawid już o tym pisał dużo wcześniej. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Którzy chodzą za cudzymi bogami, którzy mają w swoim życiu coś lub kogoś, kto przewyższa wartością samego Boga, kto w tych priorytetach jest wyżej od Niego. Którzy chodzą za cudzymi bogami, mówi Dawid tak: nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę ich imion wargami swoimi. I mówi: Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Amen. Na tym chciałem zakończyć, ale chciałbym też krótko pomodlić się o was. Ojcze, dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo. Panie, jesteś cudowny, Panie. Panie, jesteś mądrością, Panie, i dziękujemy Ci za to, że wiesz dużo lepiej od nas, Panie, co powinniśmy robić, jak powinniśmy żyć, Panie, ale potrzebujemy tutaj właśnie Twojej mądrości, Panie, abyś dał nam zrozumienie, czym prawdziwie jest Królestwo Boże, jak jest moje miejsce w Bożym Królestwie, które Ty, Panie, powiedziałeś, byśmy szukali Go w pierwszej kolejności. Objaw nam to, Panie, w naszym życiu. Jeśli tego nie widzimy, Panie, ale jeśli to widzimy, Panie, daj nam zobaczyć tą głębię tego, co prawdziwie jest w Twoim sercu. Duchu Święty, Prosimy Cię, Panie, poprowadź nas. Poprowadź nas do bram Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Tego Królestwa, o którym Jezus mówi, że jest pośród nas. Panie, pragniemy tego doświadczyć i dlatego o to modlimy się, Panie. Panie, modlimy się, byśmy jako ciało i też indywidualnie stali się świadkami Królestwa Bożego. Panie, by ludzie nie tylko słyszeli od nas o Królestwie Bożym, lecz by widzieli to Królestwo w nas i przez nas. Ojcze, niech tak się stanie, o to modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.